Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, jeśli ktoś pilnie wysłuchał tej Ewangelii, to odruch pierwszy, no załamać się można. Nadstawiaj drugi policzek, a myśmy się już dzisiaj rano zdążyli może przy śniadaniu z kimś posprzeczać. Pożyczaj komuś i nie spodziewaj się za to zwrotu, a my właśnie mamy zamiar sami od kogoś pożyczyć i nie wiemy, kiedy oddamy. No daleko nam do tych ewangelicznych nakazów. Bądź pokorny, jeśli ktoś żąda od ciebie płaszcza, oddaj mu i suknię swoją. Kochani, po pierwsze pamiętajmy o jednym. Nie należy nigdy czytać, powtarzam to często, Ewangelii i interpretować i wyciągać ostatecznych wniosków z jednego fragmentu Ewangelii. Tak robią sekciarze. Trzeba dany fragment skonsultować z całą Ewangelią, z całą Biblią, z postępowaniem Chrystusa i dopiero wyciągnąć wniosek dla nas. Przecież kiedy Jezus został uderzony przez żołnierza w twarz, nie nadstawił drugiego policzka, tylko zapytał, dlaczego mnie bijesz? Jeśli jestem niewinny, dlaczego mnie bijesz? A jeśli jestem winny, to mi powiedz, co zrobiłem. Bardzo się Jezus zachował chyba tak, jak wielu z nas by się zachowało. Dlaczego mnie bijesz? Co ja zrobiłem? Dlatego widzimy już, że to nie jest, bo chrześcijanin nie jest taki, że go tłuką, a on proszę jeszcze z drugiej strony potraf jeszcze tu pod Brudkowym. Nie. Co nam Jezus chce powiedzieć przez to wezwanie do radykalnego upokorzenia? Że jeśli twoje radykalne upokorzenie pomogłoby drugiemu człowiekowi w życiu prawdziwym, prawym, jeśli by go zbliżyło do Boga, jeśli miałoby go uratować przed piekłem, to się upokórz. Aż tak, ale to nie znaczy, że my w każdej sytuacji, przepraszam, ja tą Ewangelię dzisiejszą uzupełnię, jeśli twojemu bratu, przyjacielowi, komukolwiek miałoby przybliżyć niebo danie w zęby, to daj mu w zęby. Wszystko dla miłości i wszystko dla nieba. To chce Jezus powiedzieć, ale to trzeba się zastanowić. Przepraszam bardzo, nie jeden człowiek dostał od kogoś w twarz i się opamiętał. Co ty robisz, człowieku? Spokój się. Bo dobrze to zrobiło. Nieraz można być tchórzem, że ja właśnie komuś nie zwrócę uwagi. I mówię, ale jestem chrześcijanin, bo ja go tylko chwalę. Tchórz jesteś, nie chrześcijanin. Tchórz jesteś. Jezus mówi, masz tak kochać bliźniego. Ktoś może mieć wątpliwości, proszę Państwa, czy takie upokorzenie to nie jest siebie robienie naiwnego, czy to komuś pomoże? Pomoże. Ja Państwu powiem przykład, to było zaraz na początku, jak katecheza weszła do szkół. Jeden z księży miał lekcję religii na temat trzeźwości, tak plan przewidywał abstynencji, trzeźwości, ten problem uzależnień alkoholowych, no i powiedział do młodzieży w jednym z liceów na temat właśnie niepicia, abstynencji, Następnego dnia przyszedł, następnego tygodnia przyszedł na lekcję religii, na katechezę, odwrócił się, by napisać temat. Cała klasa rzuciła w niego kapslami po piwie. Cała klasa. Obrócił się i potem opowiadał w ułamku sekundy. To trwało ułamek sekundy. Zastanawiałem się, co zrobić. Byłem totalnie zaskoczony. Jak jeśli na nich się wydrę i krzyknę, przegrałem. Jeśli powiem, ha, no mieliście taki dobry dowcip, przegrałem. Jeśli pójdę po dyrektora w tym momencie i powiem, panie dyrektorze, niech pan zarządzi porządek w tej klasie, to może ich poskromię, ale przegrałem jako pedagog. Co zrobić? Ułamek sekundy. I mówi, słuchaj stary, to mi Duch Święty podpowiedział. Pozbierałem te kapsle, rozdałem im na ławkę, odwróciłem się i powiedziałem, rzućcie jeszcze raz. Rzuciła połowa. Pozbierałem jeszcze raz, oddałem im, rzućcie jeszcze raz. Nie rzucił nikt. A potem było, przepraszamy księdza, to było głupie. Duch Święty mu podpowiedział. A gdyby im wytoczył wojnę, ta wojna być może trwałaby 4 lata. Naprawdę nieraz warto powiedzieć, jeśli ktoś cię poniża, dobrze, ublisz mnie jeszcze raz, jeśli ci to, uderz mnie jeszcze raz. Naprawdę, dosłownie. Przepraszam, nie każda sytuacja, ale jestem gotowy wyobrazić sytuację, że mąż uderzył żonę, a on mówi, jeśli cię to bawi, uderz mnie jeszcze raz. I on by się tu zmitygował, natomiast jak ona chce mu oddać, to ta walka może trwać potem 20 lat. Tylko trzeba wyczuć, kiedy to będzie dobre, kiedy to poskutkuje. Jezus mówi, aż tak kochaj drugiego człowieka. Ale z drugiej strony, więc pamiętajmy o tym, to sekciarze biorą jeden fragment i mówią, tak człowiek ma robić, tak ma robić. Nie, to trzeba się przyjrzeć całej Biblii, wszystkim kontekstom danego problemu. Natomiast nie zmienia to faktu, że radykalizm w Ewangelii jest. Że Ewangelia jest nieprawdopodobnie radykalnym manifestem, że tak powiem, miłości. Manifestem Pana Boga. Że radykalnie mówi, odetnij sobie rękę i wyłup oko, jeśli miałoby ci to do piekła doprowadzić. Z tym wyłupywaniem ręki to może nie dosłownie i oka, bo i sercem można zgrzeszyć bez ręki i bez oka. Ale że są ludzie, którzy przyznają, ja jestem za słaby na telewizor. Nie mam telewizora. Jestem za słaby. Jestem za słaby na komputer. Nie mam. Albo mam tylko gdzieś tam w pracy, albo mam gdzieś tam w pokoju mojego brata, w swoim nie mam. Bo jak stukam w pokoju brata, to on zawsze może wejść. I specjalnie tak ustawiłem ten komputer tam. To jest odcięcie tej ręki, to jest takie podejście radykalne do Ewangelii. Natomiast też chcę uzupełnić dzisiejszą Ewangelię Łukasza tym, co śpiewaliśmy w psalmie. Że z jednej strony miłujcie waszych nieprzyjaciół, że z jednej strony dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, ale z drugiej strony Pan odpuszcza wszystkie winy. Pan jest miłosierny i bardzo łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Patrzcie, nawet jest w Piśmie Świętym nie napisane, że Bóg jest cierpliwy. Bóg jest bardzo cierpliwy. Czyli co Bóg wie? Po co? Dlaczego? Dlatego się mówi, że Bóg jest cierpliwy. Dlatego, że nam to będzie strasznie długo szło, dochodzenie tego radykalizmu. Bardzo jest cierpliwy. I to jest kolejny właśnie fragment Ewangelii, który Pisma Świętego, który nam uzupełnia, jak podejść do ewangelicznego radykalizmu. Kochani, jest takie zjawisko w życiu nastolatków, że kiedy oni już wychodzą z okresu dzieciństwa, mają tam 16, 15, 17 lat, to świat ich trochę przeraża serią problemów. I wtedy młodzi ludzie często uciekają od tego skomplikowania świata, bo widzą, że matka, ojciec, szkoła, telewizja, kościół, wszystko mówi co innego. I wtedy oni właśnie wybierają najprostsze rozwiązanie, prawda? Chłopak mówi, kocham swoją dziewczynę i chcę z nią brać już ślub, chcemy mieć już dziecko, chcemy jechać do Ameryki. Rodzice mówią, synku, skończ studia, to nie jest takie proste, musicie mieć jakiś zawód, pobierzecie się później. Nie, my się teraz kochamy, a jak nam zabronicie, to wyskoczymy przez okno. No i niektórzy, wiecie, taki u nastolatków w zderzeniu z dorosłym życiem następuje takie nieprawdopodobne uproszczenie nieraz. Oni są podatni właśnie na różnego rodzaju sekty, kilkunastolatkowie, bo sekty przychodzą z gotowym rozwiązaniem. Trzeba wszystko, by ubóstwo polega na tym, że nic nie ma. Wszystko będzie miał mistrz sekty, prawda? I teraz taka niedojrzałość, takie uproszczenie sprawy w życiu religijnym polega na tym, że niektórzy są przekonani i mniemają, iż nawrócenie dokonuje się w jednej chwili. są przekonani, że ja właśnie powinienem być, skoro Pismo Święte tak mówi, już dziś powinienem być takim radykalnym chrześcijaninem. A jeśli nie jestem, to jest źle, to jest dramat. Otóż zwróćcie uwagę, że nasze zbawienie się dokonało poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To był obiektywny fakt, który miał miejsce w historii i on się dokonał i już świat został zbawiony. Ale od strony naszej, subiektywnej, to zbawienie wsiąka w nas powoli. Święty Paweł mówi, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Czyli z jednej strony my już jesteśmy zbawieni, z drugiej strony my dopiero stajemy się zbawieni. Stajemy się zbawieni. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że od kilku tygodni ciągniemy ten temat pokory. Przejawem pychy, sprytnej pychy, którą szatan wsadza w serca ludzkie, jest domaganie się, że my sami od siebie wymagamy, że ja mam być już super, a ponieważ nikt z nas nie jest super, wpadamy z tego powodu w wielką depresję i smutek. I rozczarowanie, i wkurzenie na siebie, i zdenerwowanie, i nerwy, i krzyk. Konsekwencją tego jest oskarżanie całego świata. My się wściekamy na siebie, proszę Państwa, my nie krzyczymy mężowie na żony, żony na dzieci. Wszyscy krzyczymy głównie na samych siebie, tylko musimy sobie znaleźć obiekt. Krzyczymy, dorabiamy ideologię, a tak naprawdę jesteśmy wściekli na siebie, że ja nie jestem doskonały, że moja rodzina jest niedoskonała, mój mąż nie jest doskonały, moje dzieci wymarzone, tyle o nich marzyłam, są niedoskonałe i mnie zawodzą i doprowadza to do wściekłości. Bo jako niedojrzali ludzie myślimy, że my powinniśmy już dzisiaj ten stan doskonałości osiągnąć. Pamiętajcie o jednym powiedzeniu. Ziarno, które próbuje urosnąć zbyt szybko, umiera z braku korzenia. Ziarno, które próbuje urosnąć zbyt szybko, umiera albo się roślinka przewróci z braku korzenia. Żeby drzewo mogło mieć 20 metrów 30, to Państwo wiecie, jaki ono musi mieć korzeń. My chcemy natomiast wystrzelić w górę, doskonałość moralna, świadomość, a zupełnie zapominamy o tym, że to musi być korzeń, a korzeń zresztą tak jak drzewo rośnie powoli. Kochani, praca duchowa polega na tym, że my się mozolnie wyplątujemy ze straszliwych uwikłań starych nawyków. Stary człowiek ciągle się w nas broni i nie chce umrzeć. I to jest mozolna walka ze starym człowiekiem. Chodzimy do kościoła, Państwo przychodzicie na 15, ja też tę sprawę rozważam, modlimy się, a przepraszam, może się pomylę, ale chyba nie w dużym stopniu. Gdyby taki mały psychoteścik, gdybym ja do Pani powiedział, przepraszam, Pan tam zasłania komuś z tyłu. Jaki jest odruch? Pierwszy. Ja? Co ja zasłaniam? Co ksiądz mówi? Co ksiądz nie czyta? Przypomnij sobie, kiedy ktoś Ci nadepnął na odcisk, zwrócił Ci uwagę. Pierwszy odruch na zwrócenie uwagi matki, ojca, brata. Czy powiedziałeś, oj, dzięki, że zwróciłeś mi uwagę. Nie, proszę Państwa, chodzimy do kościoła 20-30 lat, a pierwszy odruch jest, co się czepiasz? Odwal się ode mnie. Tak. Widzicie? Ile to trzeba chodzenia do kościoła, ile to trzeba prania, odwirowanie na 800 i ze wstępnym jeszcze i znowu pranie i znowu. Nawyki, to co masz w sercu, masz w nawykach. Pierwszy odruch. Czy jeśli wyjdziesz dzisiaj z kościoła, wrócisz do domu i twoja koleżanka zadzwoni, powiem Ci sensację o gośce. Ale sensację mam o gośce. Czy powiesz, nie mów mi, to są plotki. Nie, proszę Państwa. Większość z nas, a ja tu najwyżej stoję, to się bije w piersi, mógłbym powiedzieć, dawaj, no. To jest, widzicie? I znowu trzeba przy rachunku sumieniu powiedzieć, Panie Jezu, to nie jest takie proste. Z daleko mi do radykalnego nawrócenia i takiej miłości, jaką miał Jezus Chrystus. Tym bardziej, że kiedy, kochani, zaczyna się wychodzić trochę z grzechów, to paradoksalnie widać ich coraz więcej. Gdyby ktoś z Państwa teraz tu po tych stopniach wszedł i stanął koło mnie, poszedłby do góry, to zobaczyłby, ile to jest ludzi w kościele, ja widzę stojących na ulicy. Jak wychodzisz z grzechu, to widzisz grzechów coraz więcej. Na przykład zaczynasz widzieć grzechy w przeszłości. Kurczę, w ogóle nie myślałem, czyż to był grzech, co ja robiłem, o rany. Kurczę, od 15 lat wynoszę z zakładu pracy, nigdy o tym nie pomyślałem, czy to jest... Kurczę, ale ja obgaduję tą moją żonę, ale ja ją poniżam. Teraz zacząłem pracować duchowo i paradoksalnie ja zaczynam widzieć wiele, wiele grzechów. Ja w ogóle o nich nie myślałem kiedyś, że to są grzechy. I skutek jest odwrotny, bo ja myślałem, że się jak pozbędę grzechów, a ja się dołuję. Jak się kogoś wyciąga z błota, to on widzi coraz więcej błota. bo jak jest w błocie po szyję, psalm 68 mówi, wody mi doszły po szyję, my jesteśmy potąd w starym człowieku, to ja widzę tylko ten metr kwadratowy obok siebie. Jak mnie zaczynają wyciągać z błota, ja mówię, Boże drogi, przecież to jest ocean błota. Jest ocean błota, kochani. Właśnie w tych nawykach. Proszę pamiętać, grzech to nie jest coś, co jest obok nas, a my sobie wybieramy. Grzech przenika nasze komórki, uszy, oczy, soczewki, układ trawienny, palce, ręce. To po prostu jest nieprawdopodobne. Stary człowiek tak się w nas zakorzenił. I teraz wychodzenie z niego to jest bardzo skomplikowana sprawa. A inny obraz, z którym się kiedyś spotkałem, że grzech, wychodzenie z grzechu i dążenie do doskonałości jest to tak jak topnięcie lodu, bryły lodu. I kochani, nikt z nas się nie denerwuje, że ten śnieg to jeszcze tu i ówdzie leży. I jeszcze sobie poleży. Państwo wiecie, że w dworkach szlacheckich w starodawnej Polsce mieli lód cały rok w piwniczkach. I nie stopniał. Jeśli jeszcze nie ma cieniu, to lód leży. I kochani, nikt nie chce, żeby wiosna była jutro. My wiemy, że się zapowiadają, że zima wróci w tym tygodniu. Potem znowu będzie chlupa. Potem, kiedy już powiemy wiosna w kwietniu, jak dowali śniegu, to znowu powiemy, o Boże, już ten śnieg już mógłby dać spokój. No i nikt z nas nie mówi, że ma być już wiosna. Będzie się ta zima jeszcze broniła, ale kiedyś ten śnieg stopnieje. Otóż podobnie z życiem duchowym. Proszę Państwa, ja nie chcę siać defetyzmu, ale wielu z Was ma takie problemy, że one dzisiaj nie stopnieją. I nie załamuj się, brachu. Trudno, nic na to nie poradzę. Mam problemy z czystością. Dzisiaj wieczorem będę miał nieczyste myśli, najprawdopodobniej mogą przyjść. Jutro przyjdę do pracy i będę zalękniony i będę patrzył na moich kolegów jako na wrogów. Kurczę, nie stopnieje to do jutra, no. I co, mam się załamać? Nie. Ubolewaj nad tym. Przyglądaj się temu. Walcz z tym, ale to nie stopnieje, kochani. Bryła lodu nie topnieje w 10 sekund. Ona topnieje nieraz parę miesięcy. Ciesz się, że się ta bryła topi. Ciesz się, że się topi, a nie wpadaj w panikę, że się jeszcze nie stopiła natychmiast. Powtórzę jeszcze raz. Mamy problemy, które nie ustąpią z dnia na dzień. Bóg działa... A ktoś zapyta, dlaczego? A jak to? A czy nie mogłoby? A czy to tak musi być? Bóg działa poniżej progu naszej świadomości i nie wolno się nam upierać, jeszcze raz to Państwu przypominam, przy poznaniu Jego zamiarów. Bóg nie jest przed nami odpowiedzialny i Bóg się nie musi przed nami tłumaczyć. On to zrobi po swojemu. Jeszcze raz, kochani, trzeba mieć realne rozeznanie sytuacji. My nie mamy wolności absolutnej. Nasze życie duchowe jest uzależnione od naszej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przychodzicie Państwo na 15, żebyście mieli kaznodzieję lepszego, to byście wiedzieli więcej. Ale byście mieli gorszego, to byście wiedzieli mniej. Jest taki, no i na razie ten typ tak ma. Żebyście mieli innych rodziców, to by było inaczej. Ale moglibyście mieć gorszych rodziców. No trzeba uznać, ja mam takie możliwości, jakie są moje wewnętrzne pewne możliwości, a jakie są zewnętrzne możliwości. Wielu ludzi się za to katuje. Powinienem zrobić wszystko. Powinienem już zwalczyć czystość, plotkarstwo, pogodzić się z mężem, świetnie się modlić, przeżywać Eucharystię, powinienem zrobić wszystko. Nie robię tego? No to jestem dno. No i siedzę smutny i płaczę. Bracie, kto ci powiedział, że ty masz nieograniczoną możliwość? Kto ci to powiedział w ogóle, że masz nieograniczoną możliwość? To jest nieprawdopodobne, że my sobie sami wymyślamy pracę duchową nie do zrealizowania, a potem siedzimy i się smucimy, że ona jest niezrealizowana. Sami ją wymyślamy. Popatrzcie, Jezus sam o sobie mówi, Bóg jest bardzo cierpliwy. Bardzo cierpliwy jest. Co to znaczy? Że będziemy strasznie długo szli do tego doskonałości. Wolność jest ograniczona kontekstem wewnętrznym i zewnętrznym. Spotkałem się ze stwierdzeniem, które poraziło mnie swoją mądrością. Żeby być wolnym w swoim pokoju, czyli poruszać się, chodzić tam, gdzie chcę. Na tym polega wolność, że ja idę tam, gdzie chcę. Trzeba uznać ustawienie mebli, proszę Państwa. Jeśli ktoś nie uzna ustawienia mebli, przestaje być wolny w pokoju. On mówi, że przejdzie przez szafę do kuchni. Brachu, jak chcesz, próbuj. Ale raczej ci nie wyjdzie. Musisz iść przez drzwi, pokornie przez drzwi. Proszę Państwa, ja widzę nieraz, jak kończy się msza świętej Anny, was jest sporo, jak ludzie wychodzą. Powolutku, treczecie. po 5 centymetrów. Niektórzy idą tam, na plac zamkowy, ale wychodzą tymi drzwiami. Stary, no dlaczego chcesz iść tam, a idziesz tam? Bo tędy wydrepcze szybciej. Jeśli ktoś z Państwa się uprze, że na plac zamkowy dojdzie przez tą ścianę, to szczęść mu Boże. A jeśli ktoś z Państwa będzie stał przy tej ścianie i mówił, dlaczego ja nie mogę tędy przejść na plac zamkowy, to wszyscy będą, stary, czy coś, co z psychiką masz nie tak? A dlaczego wielu ludzi stoi i mówi, a ja jeszcze jestem niedoskonały, jestem zdenerwowany na siebie? Czy ty jesteś chory psychicznie? Jaki ty chcesz być doskonały? Tu stoi szafa twoich słabości. Tu stoi stół twojej pychy. Tu stoi toaletka, tu stoi telewizor i musisz je omijać. Nie pójdziesz wprost. Nie masz możliwości absolutnych. Wielu ludzi samych sobie wymyśliło duchowość, poustawiało te meble i teraz się ciągle wali w głowę i się dziwi. Naprawdę, my się omijamy, Państwo się liczycie z tym. Nie ma tu drzwi i nie będzie. Konserwator zabytków się nie zgodził tutaj na drzwi. Będziemy wychodzić przez te drzwi i przez te ciasne. I w życiu też tak jest. Będziesz z problemu wychodził nie tak, że marsz, raz, dwa, trzy poszli, tylko będziesz tak dreptał. I będziesz się zatrzymywał. I Państwo się nieraz niecierpliwicie w kościele. Ojej, mogliby trochę szybciej wychodzić, bo ja się spieszę. Ale Państwo wiecie, że nie ma innego wyjścia. No wszyscy będą wychodzili powoli. I z problemu będziesz wychodził powoli. Z żoną się będziesz dogadywał 15 lat nieraz na jeden problem. Byleby to szło. Byle to dreptanie było. Byle to pragnienie było. Byleby kontrola sytuacji była. Musimy uznać obecność przeszkód. Musimy uznać obecność przeszkód. Sytuacja się zmienia, proszę Państwa. Ona się powoli zmienia, tylko my sobie pysze chcemy, żeby ona się zmieniła dziś. Pamiętacie, jakie mieliśmy problemy? Przepraszam, że chcieliśmy z domu nawiewać, że byliśmy zbuntowani na cały świat. Nieprawdopodobne problemy. A dzisiaj się z nich śmiejemy. Boże, zmieniło się. Jak ja sobie przypomnę w 70-tych latach moje boje z nauczycielami o długie włosy. Boże, chcieliśmy jakąś partię zakładać, do ministra pisać, bo nam kazali włosy obcinać. Teraz się śmieję. Teraz siedzę u fryzjera, także moje pukle lecą, mówię, Boże, kiedyś bym tą fryzjerkę zabił, że mi tak nie ze włosy. A teraz jej Bogu dziękuję za to, że mi obcina i będę miał mniej mycia. Pamiętacie, jakie były problemy kiedyś z różnymi sprawami? Teraz się z nich śmiejemy. Z tych problemów, cukierki żeśmy jedli, w nosie żeśmy dłubali, mama po łapach dawała. I to minęło. Kiedyś ci się wydawało, że bez seksu ze swoją dziewczyną nie wytrzymasz dnia. A teraz masz ją jako żonę i już 3 tygodnie nic nie było i nawet modlisz się, żeby ona nie poprosiła o nic. Zmieniła się sytuacja. Czas wszystko zmienia, śpiewał Dylan. Bóg wszystko zmienia, rozmieniając to na czas. Dajmy Panu Bogu trochę cierpliwości, bo my w swojej pysze mówimy dziś doskonałość. 18 luty ma być doskonały, Panie Boże. Nie jestem doskonały, cały wieczór będzie dzisiaj struty. Jutro się obudzę tak smutny, że będę porażał wzrokiem. Ludzie zamiast uznać sytuację, siedzą i biadolą, że ona nie jest inna. I wtedy musimy uznać, że nie jesteśmy Bogiem. I wtedy modlitwa nabiera smaku. Wiecie, dlaczego my się często nie modlimy? My mówimy, nie mam czasu, tam takie różne umysł, propaganda sukcesu, coś wymyśla. My się nie modlimy, bo my cały czas kombinujemy, jak tu samemu się zmienić. My wiecie, kiedy my się zaczynamy modlić? Kiedy naprawdę uwierzymy, że coś nie zależy od nas. Wyczujcie to. My cały czas chcemy sami, ja sam się zmienię, ja sam te myśli opanuję, ja sam się dogadam, ja sam się nauczę modlitwy, ja się sam nauczę skupiać na mszy świętej i dopiero jak będziesz już przed tym murem stał 3 tydzień i chciał wyjść na plac zamkowy i w końcu zaczniesz łapać, że nie wyjdziesz, to zapytasz, przepraszam, gdzie tu są drzwi? Otóż dopiero jak my wiemy, że coś od nas nie zależy, a to my zaczynamy się naprawdę modlić. Ale to już musimy być przekonani. Ja mówiłem to kiedyś na rekolekcjach u świętej Anny. Kto wymyślił koronkę do Miłosierdzia Bożego i różaniec jako formę prośby? Bo niektórzy mówią takie klepanie. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie, miej miłosierdzie, miej. Po co tak klepać? Ja mówię, koronkę wymyśliły dzieci, które stoją przed kioskiem ruchu i mówią do mamy, kup mi samochód, kup mi samochód, kup mi samochód. Tajemnica druga. Kup mi samochód, kup mi samochód. Koronkę wymyślili chłopaki, które mówili do dziewczyn, daj się pocałować, daj się pocałować, daj się pocałować. Wieczór, 3 godzina, tajemnice radosne, daj się, potem tajemnice bolesne, no daj się pocałować. Jak my potrafimy coś prosić? A dlaczego z Boga nie chcemy prosić? Bo my mówimy, ja jeszcze sam pokombinuję. Ja jeszcze, no to stój przed tymi drzwiami. Stój przed tą ścianą i próbuj wyjść. My potrafimy wytrwale prosić, gdy wiemy, że coś nie zależy od nas, ale inny może nam to zrobić. Drodzy Państwo, bardzo przestrzegam przed tym mechanizmem, jeszcze raz powtórzę, sam wymyśliłeś swoją duchowość, sam wymyśliłeś swoje cele, one są oczywiście chrześcijańsko podobne, sam wymyśliłeś swoją drogę i jesteś wkurzony, że tego się nie da zrobić. Radzę ci, przejdź na drogę Jezusa Chrystusa. Spotkałem się kiedyś z takim opowiadaniem, że jakiś chłopak został oddany, bajeczka jakaś, do czarownika na naukę. No i poszedł do czarownika na naukę, mija już ten tydzień, drugi, on mówi: czarowniku, a kiedy ty mnie zaczniesz już uczyć, kiedy zaczniesz mnie wdrażać? A on mówi: już cię wdrażam. A przecież ja się niczego nie nauczyłem. A czy ty wiesz, czego ja uczę? Ktoś z Państwa może powiedzieć: chodzę do świętej Anny, no tak, no słucham tych kazań, tam modlę się, należy do jakiejś wspólnoty, ale nic się nie zmienia. A ty wiesz, co się ma zmienić? Ja przepraszam, my jesteśmy wykształceni ludzie, ale my ciągle wierzymy w bajkę. Co to jest życie chrześcijańskie? Mówiłem to trochę na walentynkach. Żona w fartuszku i chusteczce krząta się po domu. Mąż z dzieckiem zbija latawiec. Razem wklękną do modlitwy wieczorem. Obejrzą film przygodowy, pójdą spać. Wyśpią się bardzo i wstaną rano. Proszę Państwa, nigdy tak nikt z Was nie będzie miał w domu. Nigdy. Nikt. A my ciągle na to czekamy. I się wkurzamy, że tak nie jest. Jeszcze raz zapytam. Ktoś z Was powie: ja w ogóle nie rosnę duchowo. A ty wiesz, na czym ma polegać wzrost duchowy? Nie doświadczam Boga. Przepraszam. A czy ty wiesz, co to znaczy doświadczać? Na pielgrzymce doświadczałem Boga. Jak szły dziewczyny, gitary były, słońce świeciło, to ja doświadczałem Boga. Wielu z nas być może nigdy nie doświadczyło Boga. I powiedz, ja nie wiem, co to jest. Czy to tak drży wszystko w radości? Czy człowiek się śmieje, czy płacze? Co to znaczy doświadczyć Boga? A my mądrzy mówimy: nie doświadczam Pana Boga. A skąd wiesz, co to znaczy doświadczać Pana Boga? Skąd wiesz? Nam się nasze radości i nadzieje mylą. My ciągle realizujemy. I tu jest rozczarowanie. Przecież jak się czyta życiorysy świętych, to przecież widać, że to nie był program taki, który szedł jak jednokierunkowa autostrada. My naprawdę myślimy tak, jak jedziemy do Gdańska. Gdańsk 328, Gdańsk 315, Gdańsk 257. Jedziemy sobie do Gdańska, zatrzymamy się, herbatka, kawka. Gdańsk 124, Gdańsk 16, coraz bliżej Gdańska. I myślimy, że chrześcijaństwo polega na tym. Bóg 318, Bóg 258, herbatka, kawka, Bóg 34, o, już emerytura, Bóg 12. Nie, proszę Państwa. Do Pana Boga jest tak, przepraszam, w tym kawale o tym anemiku, który się zrzucił z dachu i leciał i liczył piętra. 12, 11, 10, 9, 10, 11. Do Pana Boga się tak leci, że nieraz się idzie do tyłu. Chcecie iść tam, a idziecie tam. Nie planujmy sobie naszej drogi duchowej. Bądźmy mali i pokorni. On da wzrost, On powie kiedy. Tylko czuwajcie, słuchajcie Kościoła, czytaj Pismo Święte, spowiadaj się głęboko, pogłębiaj wiedzę teologiczną, jedź na rekolekcje i rób to, co do ciebie należy i nie próbuj tego zrozumieć. Ktoś kiedyś powiedział, że chrześcijanie są jak, powinny być jak ryby. Ja od ostatnich wakacji rzeczywiście, chodziło mu o to, że ryba powinna umieć ominąć przynętę, a zjeść to, co ją nie zniszczy, co ją nie zabije. I stałem z moim przyjacielem na molo w wakacje i łowiliśmy ryby. Woda była tak przezroczysta, że w zasadzie spławik nie był potrzebny. I nagle ławica ryb, no i to naprawdę duże ryby. Myśmy im tą przynętę pod nos podstawili, na tej samej wysokości. Wszystkie ominęły naszą przyjętę. Ja mówię: kurczę, te ryby były jakiejś formacji dominikańskiej czy jezuickiej, żebym ja tak omijał, po rekolekcjach chyba były. No i łowimy te ryby, znowu wracają w drugą stronę. Dawaj, trzymaj, no musi któraś chwycić. Żadna nie chwyciła. Proszę Państwa, mamy być jak ryby, to znaczy zjeść to, co nas umocni, a to, co nas zniszczy, zostawić. I tutaj ilustruję tę mądrość taką historyjką o dwóch mnichach, którzy wędrowali sobie i spotkali piękną kobietę, która stała na skraju ulicy i nie mogła przejść na drugą ulicę, bo było błoto. I jeden z mnichów wziął tą kobietę na ręce, przeprowadził na drugą stronę i postawił i poszli dalej. Kiedy wieczorem rozbierali się do snu, to ten drugi mnich mówi: dlaczego ty dotknąłeś kobiety? Jak mogłeś dotknąć kobiety? Przecież my jesteśmy mnichami, nam nie wolno dotykać kobiet. A ten drugi mówi: ty, ja już ją tam postawiłem i zostawiłem na tym skrzyżowaniu, a ty ją cały czas jeszcze niesiesz? Jesteśmy, proszę Państwa, jak ślimaki, co mamy taki garb i niesiemy. Może twój mąż 15 lat temu na jakimś przyjęciu zatańczył rzeczywiście za blisko z jakąś panią. Potem cię przeprosił, mówił: coś mi odbiło, wyspowiadał się z tego i już tą panią zostawił na weselu. A ty, droga żono, niesiesz tą panią cały czas przez 15 lat. Niesiemy właśnie... Dlaczego? Bo co? On mi taki numer... Żebyś była mała, to byś powiedział, on mi numer zrobił, ja mu też parę numerów zrobiłam, jak nie w czynach, to w myślach mu zrobiłam parę numerów. Natomiast jeśli jestem wielki, jeśli ja uznam, że jestem wielki ksiądz Piotr i ktoś mi 20 lat temu zwrócił uwagę, to ja dziś, bo wielkiemu księdzu Piotr nie wolno zwracać uwagi. Tak samo może być z wami. Jak jesteś mały, to na taki pikuś. Dobrze, no ktoś tam zrobił, przeprosił mnie, zostawmy to. Natomiast dlaczego nam jest tak ciężko? Tachamy ze sobą te wspomnienia. Te nasze niedoskonałości. W 79 zgrzeszyłem. O, nie mogę sobie tego darować. Brachu, zostaw. Kropelka krwi Jezusowej obmywa grzechy całego świata. Ale ja w 83 jeszcze raz zgrzeszyłem. W 14 lipiec o 16:12 pamiętam. Nie mogę sobie tego darować. Ale Jezus się darował. Ale ja sobie nie mogę darować. Widzisz? Nie Jezus jest Bogiem. Ty jesteś Bogiem. I Ty, Bóg, nie możesz sobie samemu Bogowi podarować tego grzechu. Ty, Bóg, wymyśliłeś dla siebie formację duchową i drogę duchową. Nie możesz jej zrealizować, bo jeszcze poprzeczkę za wysoko postawił i dlatego cierpisz. Tak jak Państwu mówiłem przed tygodniem, moje cierpienie jest nieskończone. Jest wielkie. My chcemy być w czymś wielcy. Jak już nie wychodzi nam wielkie osiągnięcia moralne, to chcemy być wielcy w cierpieniu i w tragedii. Moi drodzy, trzeba być realnie i pokornie ambitnym. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Tak mi się spodobało, to powiem na końcu. My lubimy czynić dobro. Ale proszę się też wsłuchać w swoje serce, czy nie robimy tego z próżności. Dałem na ofiarę. Dałem komuś. Pomogłem komuś. My lubimy czynić dobro. Pierwsi chrześcijanie uważali za cudowną rzecz, jeśli udało im się nie wyrządzić nikomu krzywdy. I ktoś może powiedzieć, że to jest taki program minimum. Że co to ja mam tylko żyć po to, żeby nikomu krzywdy nie wyrządzić? Na pewno nie, ale proszę Państwa, przyznacie, wielcy są rodzice, którzy nie wyrządzają krzywdy dzieciom. Wyższa szkoła jazdy. Wielki jest chłopak, panowie, który nie wyrządza krzywdy swojej dziewczynie. Wyższa szkoła jazdy. Bo my od razu chcemy świętość, kosmos, zbawienie, doskonałość, permanentne porozumienie, jedność osobowa. Stary, jeśli swojej dziewczynie nie skrzywdziłeś przez 6 miesięcy, to ja Ci tu po prostu hołd oddaję. Wielki jest ksiądz, który nie skrzywdził ludzi w konfesjonale. Wielki jest ksiądz. I drodzy bracia i siostry, spokojniejmy trochę z tych naszych planów ambitnych zdobywania absolucji transcendencji. Żeby dzisiaj w niedzielę nikogo nie skrzywdzić. Udało Ci się do wyjścia z kościoła nie zrobić przykrości mamie? Duża klasa. Żonie nie zrobiłeś przykrości ani razu? Duża klasa, mówię Wam. Jest z czego być zadowolonym. Jest się z czego cieszyć. Człowiek się modli naprawdę tylko wtedy, kiedy ma puste ręce. Bóg nas powoli wszystkiego nauczy. Błogosławiony jesteś, jeśli jesteś ubogi. Masz małe cele, małe plany, jesteś dla siebie litościwy. I skoro Bóg jest cierpliwy, to i Ty jesteś cierpliwy. Przecież mamy we wszystkim Boga naśladować. Skoro On jest bardzo cierpliwy, dlaczego Ty jesteś niecierpliwy? Spowiadajmy się z tego. Byłem niecierpliwy, byłem pyszny i niecierpliwy. To jest wielki grzech, bo może zniszczyć całe życie duchowe. Wiesz, jak się tam raz upiłeś gdzieś, to Ci się życie duchowe od tego nie zniszczy. Jak raz, no, był jakiś grzech nieczysty. Życie duchowe się zniszczy, ale jak będziesz niecierpliwy, to może zniszczyć życie duchowe. Zamrozisz się i będziesz siedział w swoim smutku. Nie, oczywiście, proszę Państwa, proszę tylko jedno zdanie zastrzeżenia. Nie wpaść w drugą skrajność. Aha, czyli mogę też żyć z grzechami, czyli jeśli biję żonę, to znaczy, że ją jeszcze będę parę tygodni bił. Oczywiście nie, proszę Państwa, proszę moich słów nie przegiąć w drugą stronę. Ja tylko mówię o tym umiarkowaniu, o tym środku, że nasz radykalizm nie polega na tym, że jutro w piątek, że jutro w poniedziałek, 19 lutego masz być bez win i nie wpadnij w panikę, jak ta wina będzie. Pogłaś się po sercu. Powiedz cześć stary do siebie. Przepraszam, że Ci taki program wymyśliłem nie do zrealizowania. To było świństwo z mojej strony. Chodź, zaprowadzę Cię serduszko do Jezusa. Będziemy realizować Jego program. Realistyczny, cierpliwie, z Bożym miłosierdziem, którym zanurzymy nasze życie. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Do Boga, który jest miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, i bardzo cierpliwy. Do Boga zanieśmy z ufnością nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, za pasterzy, biskupów, kapłanów, ale także rodziców, także małżonków, którzy dla siebie wzajemnie też są pasterzami. byśmy też byli cierpliwi i pokorni, byśmy pamiętali, że to Bóg daje wzrost dla naszych dobrych intencji i zamiarów. Ciebie prosimy. Za ludzi zdruzgotanych smutkiem, że ciągle nie są doskonali i bezbłędni. Za ludzi, którzy nienawidzą siebie, a przez to i innych, że nie udaje im się zrealizować swoich utopijnych planów. Niech wejdą na drogę formacji Chrystusowej i oddadzą siebie w Jego ręce. Ciebie prosimy. Za polskie rodziny, za rodziny całego świata, byśmy się w nich potrafili nie krzywdzić, nie sprawiać sobie przykrości. Ciebie prosimy. Za wszystkich przygotowujących się do małżeństwa, by kochaniem się nie nazywali grzechu i egoizmu. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Edwarda Sachurę o życie wieczne dla niego. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy wszystko potrafili przyjąć z ręki Pana. I sukces, i porażkę, i radość, i smutek, i zwycięstwo, i przegraną, wierząc, że z tego się składa chrześcijaństwo. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, w pokorze kłaniamy się Tobie i prosimy, byś przyjął nasze życie jeszcze raz. Oddajemy Ci się i uznajemy w Tobie naszego Pana, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.